Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.
Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dobry wieczór. Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Pięć tematów, tematy następujące. W środę oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. To jest absolutnie niezwykłe wydarzenie. Porozmawiamy także na temat terroryzmu w różnych tutaj kontekstach. Chciałbym o tym z tobą porozmawiać. Czy jest usprawiedliwiony czasami terroryzm? Wojna rosyjsko-ukraińska, a także jeśli zdążymy, to na temat tłumaczeń polskiej literatury na język białoruski. Okazuje się, że to jest temat ważki politycznie też. No i jeśli coś nam się uda, no to o sporcie też porozmawiamy. W środę do Warszawy przyjedzie prezydent Zełenski.
Przyjedzie razem z żoną oczywiście. To będzie oficjalna wizyta państwowa. No, zobaczymy, spodziewamy się dosyć sporo po tej wizycie. Myślę, że będzie mowa, powiedzmy, nie tylko o tym, rozumiem, że Zełenski na pewno podziękuje Polsce za pomoc, której Polska udziela Ukrainie. Powiedzmy sobie szczerze, że przed tą wizytą wiemy już, że te MiG-29, które przekazaliśmy Ukrainie, weszły do służby. To są pierwsze 4 samoloty. No niestety są to MiG-4 czwartej generacji. To nie są najnowocześniejsze samoloty. Także mam nadzieję, że Ukraina z czasem, trzeba sobie powiedzieć, może Zełenski o to zaapeluje w Warszawie, dostanie nowocześniejsze samoloty piątej generacji, które w wielu krajach w służbie są.
Spotka się z prezydentem Dudą, spotka się z premierem Morawieckim. Myślisz, że będą rozmawiać o tym, co się wydarzy, gdy wojna się zakończy?
Myślę, że na pewno jednym z tematów będzie odbudowa Ukrainy. Niewątpliwie Polska może tutaj bardzo Ukrainie pomóc i odegrać sporą rolę. Tutaj polskie firmy mogą wchodzić, prawda, w cały szereg kontraktów na ten temat.
Oby tak było, prawda, bo to jest polski interes w tym.
No, przede wszystkim jednak najpierw Ukraina musi tą wojnę wygrać i tutaj Zełenski, ja też oczekuję, że Zełenski powie w Warszawie, czego tak Ukraina najbardziej potrzebuje w tej chwili. Co jest najistotniejsze w tej chwili, aby Ukraina mogła Rosjan ze swojego terytorium wyrzucić.
Andrzej, a czy myślałeś na temat tej wizyty w taki sposób, że jakby wychodzimy przed szereg jako Polska?
Nie, absolutnie nie. To znaczy dobrze byłoby, żebyśmy wychodzili przed szereg w tego typu sprawach, żebyśmy odgrywali rolę tutaj, formułując też i wpływając na politykę Zachodu wobec Ukrainy, apelując o jak największą pomoc oczywiście. No, dzisiaj wieczorne wystąpienie Zełenskiego, ważne, gdzie on mówił o tej piwnicy, prawda, gdzie torturowano Ukraińców, gdzie on jasno stwierdził, że Ukraina tych zbrodni nie wybaczy i doprowadzi do tego, żeby wszyscy winni tych zbrodni, których dokonali, zostali ukarani. Także tutaj nie wiem, o czym ty myślałaś, może o jakichś pokojowych rozmowach. W tej chwili o żadnych pokojowych rozmowach mowy nie ma.
Nie. Mi chodziło o coś innego, bo państwo polskie bardzo mocno angażuje się w ten konflikt, prawda, rosyjsko-ukraiński. O wiele bardziej niż jakiekolwiek inne państwo.
No, siłą rzeczy jesteśmy państwem, które z Ukrainą graniczy, prawda? Dzisiaj podano taką wiadomość, że armia białoruska rozpoczęła przeszkolenie w obsługiwaniu tej rosyjskiej broni jądrowej, która ma stacjonować na Białorusi. Niespecjalnie rozumiem, bo Rosjanie zawsze to robili tak, przynajmniej w czasach zimnej wojny. To było tak, że Rosjanie mieli pełną kontrolę nad bronią jądrową, także nad tą bronią jądrową, która składowana była w Polsce. Była przygotowywana taka operacja, która miała kryptonim Eberyl. To tutaj to było tak, kiedy Polska w momencie rozpoczęcia wojny i w momencie ataku na Zachód miała otrzymać odpowiednią ilość broni jądrowej. Polscy piloci byli szkoleni do jej użycia, prawda?
To prawda, Andrzejko. Ja bym wrócił do tego wątku, o którym chciałem powiedzieć. Myślę sobie, że czy państwo polskie nie za bardzo się angażuje w ten konflikt?
Nie, nie sądzę. Uważam, że...
No bo nikt inny tak jak my się nie angażuje, prawda?
Nie, słucham.
Nikt, oprócz państwa polskiego, żadne inne państwo tak bardzo się nie angażuje.
Nie, no angażują się chyba jeszcze dwa państwa, jeżeli trzy.
Znaczy Stany Zjednoczone w sposób naturalny, bo to jest wojna rosyjsko-amerykańska, to wiemy o tym.
Wielka Brytania i jeżeli chodzi o wolumen pomocy, to nie zapominajmy, że zaraz za Polską są też Niemcy.
Tak, tak, ale to... Państwo niemieckie jest bogate, więc tak czy inaczej zawsze, nawet jak da trochę, to i tak to jest dużo, prawda? Jeśli można to tak ująć. Natomiast no, Stany Zjednoczone nie mają wyjścia, bo to jest wojna rosyjsko-amerykańska tak naprawdę. Ale z tych takich państw, które no jakby nie mają naturalnych powodów, żeby brać udział w tej wojnie, no to my robimy najwięcej.
No dobrze, tak samo więcej, tak samo dużo robiła Rumunia, czy to przyjmując uchodźców, wysyłając broń, tak samo dużo robi Słowacja.
Naprawdę chcesz porównać rolę Rumunii i Słowacji do tego, co robi Polska?
No nie można porównywać, bo Polska jest większym krajem, to tak samo jak z tymi Niemcami, prawda? Ale jeżeli chodzi o ilość samolotów przekazanych Ukrainie, Ukraina przekazała ich 12 w tej chwili już, także znacznie więcej niż Polska. Prawda? Także tutaj, wiesz, no nie chciałbym, żeby ten wysiłek też innych krajów był w jakikolwiek sposób pomniejszany. Także my robimy wiele, leży to w naszym interesie, bo my sobie musimy zdawać sprawę i myślę, że tu jest zgoda wszystkich sił politycznych w Polsce, z wyjątkiem części Konfederacji, że pomoc Ukrainy leży w naszym interesie z powodów, że rosyjski imperializm jest nienasycony. Jeżeli Ukraina tą wojną przegra, to my będziemy kolejnym celem.
Znaczy, Andrzej, pełna zgoda. Ja się zgadzam z tobą, z tą tezą, że to jest w interesie państwa polskiego, żeby było państwo ukraińskie silne i niezależne od Rosji. Tutaj nie ma sporu. Myślę, że tutaj nie ma absolutnie sporu. Natomiast czy nie wydaje ci się, że można by mądrzej postępować?
Nie, ja nie mam do zarzucenia tutaj. Jak wiesz, nie jestem obrońcą tego rządu. Akurat w tej sprawie temu rządowi nie będę wiele zarzucał. Oczywiście można się zastanowić i dyskutować, jakie formy pomocy będą najbardziej efektywne. Mam nadzieję, że temu służyć będzie także wizyta prezydenta Zełenskiego, która się rozpocznie niebawem. Myślę, że podchodźmy do tego w ten sposób.
Ja wiem, ale...
Słuchajmy także Ukraińców,
oczywiście,
czego oni najbardziej potrzebują.
Oczywiście, że tak. Natomiast zwróć uwagę na jedną rzecz. Ta wizyta ma nie tylko wymiar dwustronny, prawda? Polska-Ukraina, ale jest to taki bardzo mocny gest, jeśli chodzi o to, że Zełenski się pojawi w Polsce.
Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że będzie to wykorzystywać propaganda rosyjska do swoich celów.
No właśnie, do tego zmierzam.
No niech sobie wykorzystuje, naprawdę przestało to na mnie. Ja śledzę, co oni mówią, ja wiem, że oni dostali bzika na punkcie Polski, to ja wiem, oni wszyscy cały czas straszą tutaj atakami jądrowymi na Warszawę i inne polskie miasta. My wiemy o tym. Także ten, powiedzmy, to, co dzisiaj pokazano, tą informację o szkoleniu białoruskiej armii w obsłudze broni jądrowej. Nie zapominajmy, że granica Białorusi z Polską jest 100 kilometrów od Warszawy raptem. Także to naprawdę nie jest dużo. Także tutaj ja bym się tych strachów nie bał jakoś specjalnie. Nie damy się im zastraszyć w żaden sposób. I po prostu ja sądzę, że tutaj możemy dyskutować. Moim zdaniem dyskusja nie powinna polegać na tym, czy my wychodzimy przed szereg, czy nie za bardzo się angażujemy. Moim zdaniem dyskusja powinna dotyczyć tego, w jaki sposób jeszcze bardziej Ukrainie możemy pomóc, w jaki sposób ta pomoc może być wydajniejsza. Mam nadzieję, że temu będzie służyć także wizyta prezydenta Zełenskiego, bo odbudowa Ukrainy to oczywiście będzie wielkie zadanie dla nie tylko dla Polski i wszystkich sąsiednich krajów Ukrainy, które się, mam nadzieję, będą w to angażować ze wszystkich sił. Ale to dopiero trzeba pierw tą wojnę trzeba wygrać.
Dobrze, to inaczej.
Na razie to jest
ja wiem. Dobrze, absolutnie tak. To inaczej w takim razie. Taka informacja, która dotarła dzisiaj. Wall Street Journal opublikował artykuł, w którym informuje o tym, że Japonia kupuje od Rosji ropę naftową. Nie tyle, że nawet kupuje, ale też płaci więcej niż ten ustalony limit. 748 tysięcy baryłek, po 70 dolarów za baryłkę. Limit jest ustalony na 60 dolarów za baryłkę, jeżeli chodzi o kupowanie właśnie ropy od Rosji. To jak to brzmi?
No, nie brzmi to za dobrze oczywiście. Rosjanie omijają te sankcje naftowe w rozmaity sposób. Jak wiesz, po świecie krążyło kilkanaście wielkich tankowców z rosyjską ropą, których nie mogło zawinąć do portu, bo nikt ich nie chciał rozładować, prawda? 780 tysięcy baryłek ropy to nie jest dużo, to jest śmieszna ilość, umówmy się, także nie wiem, czy się w ogóle warto zajmować tym. Wiesz, o wiele więcej mnie martwi, że OPEC Plus ograniczył wydobycie dzisiaj, co oczywiście wpłynie natychmiast na podwyższenie.
Andrzej, jakkolwiek, czy to jest dużo, czy mało, bo to trudno jest jakby tak przeliczyć, prawda? Natomiast,
nie będziemy toczyć wojny z Japonią w tej chwili, bo Japonia jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Trzeba wpływać
ale to
na nich, żeby
wiesz,
nie
że gdyby Stany się nie zgodziły na to, to Japonia by tego nie kupiła.
Nie wiem, no to też nie tak, bo nie wiem, czy Stany się zgadzają, żeby Polska cały czas kupowała ropę, bo my cały czas kupujemy
tak.
ropę od Rosji.
Myślę, że tak. No to Amerykanie ustalili ten... Andrzej, to Amerykanie ustalili ten limit 60 dolarów. Nie ustalili zakazu, tylko ustalili limit 60 dolarów.
Ja nie wiem, ile Orlen płaci. Bardzo ciekawie bym się chciał zapytać na ten temat.
Może no, podobno nie wolno płacić więcej, nie wolno płacić więcej niż 60 dolarów za baryłkę.
Ja wiem. No zobaczymy za ile jest, bo my tej ropy kupujemy znacznie, zdaje się, więcej niż 670 tysięcy baryłek. Niestety, mimo zakazu, że to rurociągi miało dotyczyć rurociągu, bla, 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 jakoś to zawsze tutaj myśmy obeszli to. Także co też mnie wcale nie cieszy, a wręcz przeciwnie martwi.
No właśnie, bo cała ta sytuacja sprawia takie wrażenie, jakby toczyły się jakieś takie biznesowe, prawda, ruchy, które mają zastąpić to, co się dzieje na froncie.
Słuchaj, sytuacja jest taka, że rosyjska gospodarka siada w tej chwili. Rzeczywiście rosyjska, jednak te sankcje są w dużej mierze skuteczne, generalnie rzecz biorąc. Rosja zaczyna mieć gigantyczne problemy finansowe. Patriarcha Cyryl w trakcie weekendu ogłosił do wszystkich Rosjan taki apel, aby swoje oszczędności oddawali rządowi. Słyszysz, no to są rzeczy już, to naprawdę się dzieją rzeczy niesamowite, prawda? Tutaj to dotyczy oczywiście głównie oligarchów. Wątpię, żeby oni byli chętnie przekazywać rządowi swój kapitał, prawda?
No pewnie tak, pewnie tak. Natomiast no, jest to takie naturalne, jeżeli chodzi o propagandę w okresie wojny, to każde państwo w ten sposób
no
postępuje.
Rosja cały czas twierdzi, że nie prowadzi żadnej wojny, że jest to tak zwana operacja specjalna i oni bardzo uważają, żeby tego nie nazywać wojną i się oburzają, jak im wytykają, że prowadzą wojnę. Co jest oczywiście wyrazem rosyjskiej hipokryzji, ale to zupełnie inna sprawa.
To wróćmy do Białorusi, dlatego że cały czas wraca ten temat, wraca temat rozmieszczenia broni nuklearnej taktycznej na terytorium Białorusi przez Rosjan i mam wrażenie, że to się dzieje na naszych oczach.
To się dzieje. Przede wszystkim mnie śmieszy termin taktyczna broń jądrowa. Rosjanie oczywiście w magazynach w Kaliningradzie posiadają 1000 tak zwanych taktycznych głowic jądrowych. Teraz te głowice mogą być różne. Do taktycznych głowic jądrowych zaliczamy głowice na przykład o mocy 20 kiloton, czyli to jest mniej więcej taka bomba, jaka spadła na Hiroshimę, prawda? Ale także w tej kategorii, biorąc pod uwagę klasyfikację układu START, taktyczną głowicą jądrową jest głowica o mocy 470 kiloton, która jest taka standardowa rosyjska głowica. Amerykańska zresztą też. One są o podobnej mocy. 470 kiloton. Czyli popatrz, jak o wiele więcej niż bomba atomowa, która spadła na Hiroshimę. Zupełnie co innego, nietaktyczne, to są tak zwane, to są bomby termojądrowe, które są mniej więcej o mocy od jednej do dwóch, takie klasyczne, nie o największej mocy, bo oczywiście są jeszcze większe, są od 2 do 4 megaton. Przypomnę, jedna megatona to jest 1000 kiloton, żeby była jasność.
No zdecydowanie, także, Andrzej, zdecydowanie tak, natomiast...
O taktycznej broni jądrowej to jest takie trochę gadanie sobie, to mogą być bomby, powiedzmy, takie, jak które rzucono na Hiroshimę, albo o wiele sil.
No ale tutaj to chyba z tego sobie wszyscy zdają sprawę, że po pierwsze tak, po pierwsze Rosja w ogóle się nie interesuje, co ma świat do powiedzenia na temat tego, co oni z tą swoją bronią zrobią, czy nie zrobią, prawda? Bo nic nie możemy tutaj zrobić. Z punktu widzenia NATO, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, nic. Jeżeli oni zdecydują, jeśli Putin dojdzie do wniosku, że chce umieścić tą broń na terytorium Białorusi, to po prostu zadzwoni do, nawet nie będzie dzwonił do Łukaszenki, tylko przyjedzie z tą bronią.
Ta broń może się znaleźć bardzo szybko. Oczywiście to jest kwestia wybudowania odpowiednich pomieszczeń dla tej broni, miejsc do użycia. Nie wiadomo, jakie będą środki przenoszenia tej broni. Putin stwierdził, że przerzuci 12 bombowców strategicznych na lotniska Białorusi do obsługi tej broni. No, bombowce strategiczne pewnie by zostały przez NATO szybko strącone, gdyby wystartowały z terytorium Białorusi i chciały wlecieć na terytorium Polski. To także te, jednak pamiętajmy o tym, że te rakiety, bombowce strategiczne mogą mieć rakiety z głowicami nuklearnymi o zasięgu do 200 kilometrów przeciętne, czyli terytorium rakieta teoretycznie wystrzelona z terytorium Białorusi może bardzo łatwo uderzyć na przykład w Warszawę.
No tak, ale zdajemy sobie sprawę też z tego, że Rosja nie traktuje Białorusi jako niezależnego bytu, prawda?
Oczywiście.
Traktują ich jako swoje terytorium, tak naprawdę tylko to się inaczej nazywa. I też pamiętajmy o tym, że ta infrastruktura, która jest na Białorusi, to jest tak naprawdę infrastruktura stworzona przez Rosjan.
To jest infrastruktura przez Rosjan. W okresie zimnej wojny NATO wyliczyło, na terenie Białorusi istniało 17 składowisk miejsc, w których może być przechowywania broni jądrowo.
Do tego zmierzam.
Mogą do tego wrócić oczywiście, do któryś z tych miejsc i może tam być w tej chwili przechowywana broń jądrowa, prawda? Mogą to być rakiety. Najbardziej niebezpieczne byłyby rakiety Iskander. To są rakiety, które teoretycznie mogą pokonywać, mogą wykodować manewry, głowice umieszczone na tych rakietach. To mogą być też głowice jądrowe do 8G, jeżeli chodzi o przeciążenia. Także wiesz, tutaj jakby się systemy antyrakietowe spisywały, to my nie wiemy. Praktycznie całe terytorium Polski może być w zasięgu Iskanderów, jeżeli by umieszczone zostały na Białorusi. Zresztą to i tak nie ma znaczenia, bo Iskandery są w terytorium Kaliningradu. One mają zasięg do 500 kilometrów, czyli praktycznie całe terytorium Polski,
znaczy,
tak
bo
jest
tu jest,
w zasięgu rakiet.
Zobacz, bo to co mówisz teraz, to jest jakby sedno tej całej sprawy. Jakkolwiek my będziemy rozmawiać na temat tego, czy ktoś wykonuje takie czy inne ruchy, jeżeli chodzi o dyplomację, Rosjanie są w stanie zrobić w każdej chwili to, co będą chcieli.
Tak.
I nie mają żadnych skrupułów.
Nie mają żadnych skrupułów, muszą sobie zdawać sprawę, że NATO oczywiście ma też im czym, gdyby chcieli użyć broni jądrowej, to NATO im może od...
Tylko czym innym jest reakcja społeczeństw europejskich, do których my też się zaliczamy, a czym innym jest reakcja Sowietów?
Propaganda rosyjska cały czas twierdzi, że Rosja jest w wojnie z NATO, prawda? I twierdzi, że takie kraje jak Polska na przykład są poprzez swoją pomoc dla Ukrainy, to nie tylko dostarczanie broni, co oni twierdzą, ale także przyjmowanie uchodźców, swoją propagandę, politykę i tak dalej, powodują, że my jesteśmy stroną tego konfliktu. Tak przynajmniej twierdzi rosyjska propaganda.
No bo tak to z ich punktu widzenia tak to wygląda, prawda? Bo...
Nie, tak to wygląda. Nie przyjmuję
ale nie,
się.
Ale wiesz, bo to jest tak. Kiedy my mówimy o tym, że Białoruś wspiera Rosję w tym konflikcie, no to Rosja odpowiada, a Polska wspiera Ukrainę.
No to dobra, no to niech odpowiada. Tutaj Rosja napadła na Ukrainę i my będziemy Ukrainę
wspierać. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć o tym, że gdybyśmy chcieli być tacy bardzo dokładni w tej kwestii, to tak troszkę wygląda. Ja nawet nie wiem, czy my bardziej nie wspieramy Ukrainy, niż Białoruś wspiera Rosję.
No i bardzo.
Ja wiem, że to jest demagogiczne postawienie sprawy.
No bardzo, a ja powiem tak, i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Naprawdę, słuchaj, uważam, że rosyjska propaganda nie może w żadnym stopniu wpływać na politykę, którą prowadzi Polska w tej sprawie. To jest
to teraz
sprawa.
Ja wiem, masz rację. Teraz szybko tylko taki mały temacik, który myślałem, że będziemy mogli dłużej o tym porozmawiać, ale powiem tylko, że na Białorusi okazuje się, że publikowane są polskie książki, co oczywiście nie podoba się władzom białoruskim, ale te książki się ukazują i są bardzo popularne. I to jest chyba dobra wiadomość. Na przykład Twardocha, król, został właśnie przetłumaczony i ukazał się.
No i bardzo dobrze,
ale...
Jakieś niedopatrzenie białoruskie.
Nie, ale wiesz, to jest właśnie zabawne, bo tam są i poeci gdzieś, wiesz, ukazują się nasi i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest dobra informacja.
Przypomnę tobie, że w komunistycznej Polsce za czasów komuny też ukazywało się bardzo wiele dobrych książek tłumaczonych z
języka. Chciałem ci przypomnieć, bo jak byłem tak właśnie na przełomie rozpadu Sowietów, byłem w Moskwie i tam spędziłem upojny, z naciskiem na słowo upojny, weekend z ludźmi, którzy dopiero co z łagrów wyszli. To oni świetnie sobie radzili po polsku i właśnie mówili mi o tym, że to było w dobrym tonie nauczyć się polskiego, bo można było mieć dostęp do tych publikacji, które ukazywały się w Polsce w tamtych czasach, a w Sowietach nie mogły.
Zgadzam się, absolutnie tak było. Bardzo wielu ludzi w Rosji uczyło się polskiego wtedy, chociażby żeby czytać polską prasę. Na przykład słyszałem, ktoś mi opowiadał w Czelabińsku był sklep, coś w rodzaju polskiego Empiku, wiesz, taki, pamiętasz Empik, prawda?
Tak, tak, tak. No i w Sopocie tam, na Monte Cassino, naprzeciwko Teatralnej.
Proszę ciebie, i tam, rozumiesz, były polskie gazety, był Tygodnik Powszechny na przykład, który był rozchwytywany.
No to mamy...
Takie to były czasy.
Takie to były czasy. Mamy jeszcze... Właśnie chciałem o tym terroryzmie porozmawiać, bo zabito rosyjskiego...
Właśnie, tak liczyłem na ten temat.
Tak, tak. On miał być pierwszy, ale gdzieś nam tutaj uciekł ten temat. Rosyjski bloger, który zdecydowanie wspierał reżim Putina, Maksim Fomin.
No wręcz przeciwnie, on wzywał, żeby zamordować wszystkich Ukraińców.
No to mówię, że wspierał tak, Putina, tak?
Tak, tak.
Tutaj mieli podobne poglądy na pewno. No i bomba go rozszarpała. I teraz tak. Jaki jest nasz komentarz do tego?
Słuchaj, ja powiem, jest to akt wojenny. Facet na nic innego nie zasłużył. Dodajmy, że zamachu dokonano w Sankt Petersburgu.
Tak jest, czyli w dawnym Leningradzie.
Rosji. Coś, powiedzmy, jak w czasie wojny, pamiętasz ten zamach w kawiarni, który był raz dokonany, to chyba AL nawet zrobił wtedy, nie AK. Rozumiesz, był taki zamach jeden w kawiarni. Ja nie uważam tego przede wszystkim za akt terroryzmu. Ukraina jest z Rosją w stanie wojny. Rosja napadła na Ukrainę. Rosjanie dokonują tam potwornych zbrodni. To, co Zełenski nawet co pokazywali dzisiaj tą salę tortur, to są rzeczy tak przerażające, że osoby, które wzywają do tych mordów, które tworzą jakieś chore ideologiczne uzasadnienie dla tego wszystkiego, muszą się liczyć, że zostaną ukarane. I właśnie ten facet został ukarany. Nie mam tutaj żadnych problemów z tym.
Ja nie chciałem, żebyś tutaj jakby deklarował się, czy masz z tym problem, czy też nie masz z tym problemu, dlatego że jak spojrzymy na to, w jaki sposób artykułowane są pewne zdarzenia, to przypomnijmy sobie, no w Niemcy uważali, prawda, w czasie II wojny światowej, że Armia Krajowa to są terroryści.
No jak przyszło do powstania, Armia Krajowa otrzymała uprawnienia kombatanckie.
Ale dopiero w momencie, kiedy...
No tak, oczywiście.
No to już nie wchodźmy w te historyczne szczegóły, tylko mówię o tym, że... A kim był Piłsudski z punktu widzenia carskich władz, prawda?
Był
bandytą i terrorystą.
Był bandytą spod Bezdan, gdzie napadnięto na pociąg pocztowy, jak sobie przypominasz, żeby zdobyć fundusze na działalność niepodległościową.
Tak jest. I w takim razie, czy my jesteśmy w stanie jako cywilizacja zgodzić się na tego typu czyny?
Ja myślę, że niestety tak, z tego względu, że jako cywilizacja nie powinniśmy się godzić na wojny. I nie powinniśmy się godzić, żeby Rosja mogła na tę Ukrainę bezkarnie napadać. To jest podstawowy problem. Podstawowym problemem jest tutaj rosyjski imperializm, który jest najwyraźniej nienasycony. I to jest podstawowy problem.
A czy nie sądzisz, że podstawowym problemem jest to, że w ogóle świat zgodził się na to, żeby Rosja zaatakowała Ukrainę?
Znaczy świat się na to nie zgodził oczywiście. No świat nie miał się tutaj zgodzić. Rosja po prostu zaatakowała tą Ukrainę, stawiając świat przed faktem dokonanym.
Mam wrażenie, że można było zrobić więcej, żeby do tej wojny nie dopuścić.
Na pewno tak. Na pewno można było zrobić. To jest właśnie temat bardzo interesującej dyskusji. Co można było zrobić, czego nie zrobiono. No ale Jacku, też bądź realistą. Jak mamy takie Organizację Narodów Zjednoczonych, gdzie my teraz jesteśmy w tym okresie 30 dni wstydu, prawda, kiedy Rosja przewodniczy Rady Bezpieczeństwa, co myśmy więcej mieli zrobić? Jakie ten świat miał narzędzia, żeby do tego nie dopuścić? No owszem, można było wcześniej zacząć wysyłać broń na Ukrainę. Fakt. Można być może wcześniej było zrobić, ale na to, że Putin zaatakował Ukrainę, niestety nasz wpływ świata, wpływ naszej cywilizacji był kompletnie żaden. Niestety Putin nie należy do osób cywilizowanych.
No dobrze, ale co, chcesz powiedzieć, że świat nie wiedział, kim jest Putin?
Wiedział, ale kiedy on zdecydował się na wojnę, notabene myśmy byli głupi, świat był głupi oczywiście, myśmy wszyscy byli głupi z tego względu, że Putin zapowiadał tę wojnę od wielu, wielu lat, prawda? Przecież Putin praktycznie od ponad 10 lat domagał się nowej Jałty, nie godził się na to, żeby NATO wychodziła, się zbliżało do granic Rosji, etc., etc. Także Putin tą wojnę zapowiadał od dawna, tylko świat naiwnie wierzył, że my se będziemy tutaj geszefciki z ruskimi robić, będziemy robić handel, kupować od nich ropę i Rosjanie będą dzięki temu będą mieli kasę i będą czacy. Niestety tak nie było.
No tak, ale patrząc od strony takiej historyczno-geopolitycznej, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że państwo rosyjskie nie jest w stanie zrezygnować z terytorium Ukrainy, bo jak spojrzymy historycznie, Ukraina zawsze była integralną częścią Rosji.
O tak?
No, a nie?
No, bolszewickiej być może, ale...
A carskiej nie?
No, carskiej też była.
No to już niewiele nam pozostało.
No to nam niewiele lat zostało, to jest prawda z drugiej strony, ale to znaczy, jeżeli przyjmiemy, że ten imperializm jest nienasycony, to musimy tą Rosję pokonać i ten imperializm u nich wyrwać z korzeniami. Po prostu musi tam taka władza zapanować, która będzie jakaś rozsądniejsza. Z tą władzą...
A pamiętasz jakąkolwiek władzę w Rosji, z którą można było negocjować?
Nie, nie pamiętam.
No właśnie.
No nie pamiętam, niestety takiej władzy nie było, jak sobie przypominamy, ale to być może powstanie kiedyś jakaś nowa władza.
Oby tak było. Reflektorem po świecie, Top 5 After 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Pozdrawiam cię, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.